Dobrze, kochani, chciałbym dzisiaj zacząć kolejny temat z cyklu Misja VIP i usiądźcie sobie wygodnie, wyobraźcie sobie hipotetyczną sytuację, myślę, że będzie ona wam przypominała pewną historię z Biblii, ale wyobraźcie sobie, że jest sobota, późna noc, wraca z imprezy pewien pan, który mocno zapił poprzednią, zapił na imprezie i taki podchmielony wraca, próbuje wrócić do domu. I jakoś tak się stało, że pewna grupa młodych ludzi ubranych w sportowy strój zobaczyła go i pomyślała, że będzie łatwym kąskiem dla nich, żeby zrobić sobie kasę i żeby łatwo tą kasę zdobyć. Więc pobili go, zabrali mu pieniądze, na tyle go pobili, że pozostawili go na chodniku, on się nie ocknął. No i tak to leżał sobie całą noc i w niedzielę rano na nabożeństwo jechał lider odpowiedzialny za misję w kościele, hipotetyczny lider, który przejeżdżając obok tego człowieka w drodze do kościoła, patrząc na niego przez szybę swojego samochodu, pomyślał sobie, jak to dobrze, że w naszym kościele zajmujemy się takimi ludźmi jak on. Więc zadowolony pojechał na nabożeństwo. Potem tą samą drogą jechała kolejna osoba, która jest mocno zaangażowana w służbę modlitewną, bardzo rozmodlona. Spojrzała na tą osobę zza szyby swojego samochodu i pomyślała, Panie, jak dobrze, że my modlimy się o takie osoby jak on. No i zadowolona pojechała na nabożeństwo. Potem kolejna osoba, która jest częścią grupy domowej, już od wielu lat, też jechała na nabożeństwo, wyobraźcie sobie, i patrząc przez szybę swojego samochodu spogląda na tą osobę i myśli, Panie, jak to dobrze, że w mojej grupie są sami dojrzali chrześcijanie i nikt się nie stoczył tak jak on. I pojechała zadowolona na nabożeństwo. Ale obok tego człowieka, już nie samochodem, ale przechodził inny pijaczyna, który jeszcze na kacu, bo to po sobocie, więc niedziela rano, przygląda się jemu i przypomniał sobie, jak to było 2 dni temu, kiedy sam był pijany i kiedy pobili go na klatce schodowej, który chciał się wyspać, wyrzucili go na chodnik i noc tak spędził. Pomyślał sobie, wezmę go pod pachę, wziął go pod pachę, zabrał go do swojej meliny, dał mu łóżko, zaopiekował się nim. I teraz pytanie jest, kto okazał się jego bliźnim? Więc dzisiaj będzie o tym, w jaki sposób nasze codzienne życie może być służbą drugiemu człowiekowi, w jaki sposób nieść pomoc chorym i potrzebującym. Także zaczynamy drugi temat kazania, misja VIP, wielka inicjatywa pomocy, czyli pomoc chorym i potrzebującym. I teraz robimy sobie takie małe głosowanie. Jest taka prośba, żeby osoby, które będą proszone o podniesienie rąk, żeby je podniosły, bo to jest bardzo szanujący moment dla mówcy, kiedy mówi, kto chce podnieść rękę, a nikt nie podnosi, więc proszę, zróbcie to dla mnie, drugi raz tu jestem, podnieście rękę, jak zapytam. Więc moje pytanie brzmi, kto z was spędził w łóżku co najmniej 3 dni chorując na jakąkolwiek chorobę? Dziękuję. Zdarzyło wam się. I teraz drugie pytanie. Czy jest na tej sali ktoś, kto choćby jedną noc z powodu swojej choroby lub jakiegoś wydarzenia spędził w szpitalu? Też wam się zdarzyło. Więc teraz, kiedy będę mówił to kazanie, to bardzo was proszę, wyobraźcie sobie sytuację, w której byliście. Czy to byliście chorzy, czy byliście w szpitalu, albo jeżeli możecie, wyobraźcie sobie sytuację, w której to wasze dziecko chorowało, bo to jest też tak, kiedy my empatycznie odczuwamy często emocje w stosunku naszych dzieci bardziej niż w stosunku do nas samych. I to taki rodzaj emocji ma Bóg w stosunku do wszystkich ludzi, którzy są w potrzebie, którzy chorują. I bardzo chciałbym, żebyście ten sam rodzaj emocji mogli odczuć, które Bóg odczuwa. Ja sam doświadczyłem tego co najmniej 2 razy, kiedy moje dzieci zachorowały na rotawirusa. I pamiętam, kiedy moja Ala, taka malutka, miała wenflon i trzeba było jej ładować kroplówki. Więc to było doświadczenie, kiedy ja pisałem SMS-y o 4 nad ranem, że wymiotuję każdą kroplą wody i proszę o modlitwę, bo jakby musi zostać w szpitalu. I kiedy Bóg patrzy na człowieka, traktuje go bardzo osobiście, bo jego potrzeby, jego problemy są dla niego zawsze osobiste, tak jak potrzeby twoich dzieci są dla ciebie osobiste, prawda? Więc dzisiaj będziemy mówić o tym, co jest dla nas wszystkich normalne, aktualne, czyli będziemy mówić o chorobach i o cierpieniu. No niestety, wokół one są, więc sami się z nimi spotykamy, doświadczyliśmy ich, być może w twojej rodzinie, być może w kręgu twoich znajomych, więc to będzie temat aktualny, będzie dotyczył ciebie. Ale nie będziemy się dużo skupiać na tym, jak to jest źle, ale będziemy się też skupiać na tym, co możesz zrobić. Będę chciał przekazać kilka bardzo takich praktycznych wskazówek na temat, co możesz zrobić, jak możesz zareagować na chorobę, na cierpienie, na ból, na doświadczenie drugiego człowieka, bo kiedy widzimy to wszystko, to nas przeraża i przerasta nas. Martwimy się, że nie będziemy w stanie pomóc, a ja chciałbym wam dzisiaj pokazać parę rzeczy, które robiąc i wprowadzając je w życie, możecie zmienić świat tego drugiego człowieka. I też będziemy mówić o tym, jakie my korzyści z tego mamy. Czyli jak to przemienia nasze życie, bo okazuje się, że kiedy pomagamy drugiemu człowiekowi, sami jesteśmy przemienieni i sami pomagamy sobie. Okej, więc wielka inicjatywa pomocy. Ja to jestem bardzo podekscytowany, bo dostaniecie dzisiaj folder, ulotkę informacyjną z nową grafiką. Mam nadzieję, że zorientujecie się, jakie różnice były między jedną a drugą grafiką, ci, którzy byli tydzień temu. Tu będzie dużo, dużo praktycznych informacji, dużo fajnych wskazówek, co moglibyście zrobić i wierzę, że wszystko z tych rzeczy, które tutaj będzie napisane, jesteście w stanie zrobić i głęboko wierzę w to, że to zmieni wasze życie również. Teraz tak. Ale chwila przypomnienia na temat misji VIP. Czym jest misja VIP? Misja VIP to jest po prostu, mówiąc tak jednym zdaniem, pozostawiania świata lepszym, niż go zastaliśmy. W jaki sposób? Służąc. Powiedzieliśmy sobie to o tym tydzień temu. Kto to robi? Ty i ja. Zwyczajny człowiek. Nie chodzi o kastę ludzi, którzy są wyposażeni specjalnie do tego, ale ty i ja, zwyczajny człowiek. Do tej służby, do tej misji jesteśmy wszyscy zaproszeni. Bóg zaprasza nas wszystkich. Potem kolejna rzecz to jest to, że jesteśmy wyposażeni przez Boga. Czyli kiedy Bóg daje nam coś do zrealizowania, jakiegokolwiek planu, który Bóg chce, żebyś zrealizował, zrealizowała, wyposaży ciebie do tego. Daje ci twoje talenty, dary, doświadczenia, te złe i te dobre nawet. Wszystkie mogą się przydać dla Boga. Więc zostaliśmy wyposażeni przez Boga, aby działać razem. I to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy nie działali w pojedynkę. Jeden jest Chuck Norris, pamiętajcie, tylko jeden jest Chuck Norris, tylko on może w pojedynkę zrobić wszystko. My musimy działać razem. Musimy połączyć się w grupy, dlatego ta inicjatywa jest specjalnie skierowana do małych grup. Dlatego potrzebujesz przyjaciela, przyjaciółki, kolegi, małej grupy, grupy domowej, w której razem będziecie myśleć o tym, rozważać to, ale też będziecie wprowadzać to w życie, bo wiele rzeczy, które będą znajdowały się tutaj w tych folderach, są skierowane właśnie do takich małych grup. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście po nabożeństwie zapisali się do takiej małej grupy albo nawet lepiej, stwórzcie taką grupę. Z jedną osobą, z dwiema osobami, po prostu powiedzcie, spróbujmy. Chcemy dostać materiały, materiały są gotowe, wszystko jest bardzo proste, bardzo praktyczne. Chcemy spróbować. Dzisiaj będziemy mówić, będę pokazywał kilka przykładów tego, jak w prosty sposób pomagać i możecie to zrealizować. I działający razem, i gdzie działający razem? Tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie jesteśmy. To jest cała jakby idea tej misji. W twoim życiu, w twoim domu, w twojej pracy, aż po krańce ziemi. Okazuje się, że możemy robić rzeczy tu i teraz, ale też w innych miejscach. Wierzę w to głęboko, że Polska że świat potrzebuje Polaków. Także dzieją się pewne inicjatywy, które już dosięgają trochę dalej niż tylko do Polski. O tym też będziemy mówić, to będziemy mówić trochę później. Więc działający razem tam, gdzie żyjemy. I podzieliliśmy sobie to działanie na trzy sfery. Misja osobista, czyli twoja osobista inicjatywa pomocy. To jest twoja rodzina, to jest twój dom, to jest twoja praca, twoi znajomi. Misja lokalna, czyli to, co byśmy chcieli was zaangażować jako grupy domowe, jako małe grupy przyjaciół, dwóch, trzech. Okazuje się, że da się zrobić wiele, wiele, wiele. Jeżeli jest trzech, czterech napalonych na jakiś świetny pomysł, który Bóg im da, są w stanie zrobić bardzo dużo. I będziemy mówić też o misji globalnej, czyli inicjatywy, które robi nasz Kościół, gdzie grupa dwóch, trzech osób nie wystarczy, które sięgają trochę szerzej, trochę dalej. Więc o tym będzie wszystkim mowa, ale nie tylko mowa, to jest wszystko to, czego będziecie mogli doświadczyć i robić. Okej, ale wracając do naszego tematu dzisiaj, czyli wielka inicjatywa pomocy i w jaki sposób możemy pomóc chorym i potrzebującym. W jaki sposób możemy pomóc potrzebującym? Najpierw zastanówmy się, jakie są powody choroby i cierpienia. I my dochodzimy do różnych wniosków. Patrząc na życie jakiegoś człowieka, myślimy sobie, co on zrobił, że jego życie tak wygląda. Więc jakby, co on takiego, jak on na to zasłużył? Albo patrząc na życie innego człowieka, możemy dochodzić do wniosków, na pewno musiał strasznie nagrzeszyć, że tak cierpi. Albo patrząc na innego, możemy powiedzieć, pracował za dużo, ewidentnie pracował za dużo, to stres, to styl życia. Albo patrząc na jeszcze innego, możemy dojść do wniosku, że w ogóle nie jest winny tego. Ale nieważne, jakie powody są, choroby lub cierpienia, jedna rzecz się liczy. W jaki sposób ty i ja zareagujemy na tą chorobę lub cierpienie. Bez względu na to, jaki był powód, Chodzi o to, jak ty zareagujesz i jak ja zareagujemy na chorobę bądź cierpienie. Więc jaka może być reakcja? Możesz poklepać kogoś po plecach i powiedzieć, słuchaj, bądź twardzielem, bądź jak Chuck Norris. To jest po prostu nic strasznego, nie przejmuj się. Możesz absolutnie ignorować problem. Są tacy, znam takich, co do lekarzy nie chodzą, bo ignorują choroby, uważają, że bakterie i wirusy to jest wymysł cywilizacji. Nie ma czegoś takiego. Możesz ignorować, możesz podchodzić do tego, że to jest kara boska, więc choruj sobie na zdrowie, człowieku, niech cię Pan doświadcza i niech cię kształtuje i niech robi z ciebie lepszego chrześcijanina. Możesz mieć różne podejścia, ale zastanówmy się, jakie jest biblijne podejście do problemu, jakie jest biblijne podejście do choroby. Jaka jest reakcja chrześcijanina na chorobę. Patrząc na Jezusa, może otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 9 rozdział, 35 werset. Spójrzmy na Jezusa, żebyśmy mogli zobaczyć, jaki jest... O, jest. Jaka jest reakcja Jezusa i wtedy dowiemy się, jaka jest reakcja chrześcijan. Zobaczmy, Mateusza 9, 35, 36. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud... Użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Jezus współczuje. Reakcją na chorobę, na cierpienie, na problem jest współczucie. Nieważne, jaki jest tego powód, to jest współczucie. Bardzo się cieszę z tego, że kiedy Jezus zobaczył chorobę, kiedy Jezus zobaczył cierpienie, to nie mówił, że sam sobie jesteś winien, to się idź uzdrów teraz. Albo nie mówił, bądź twardzielem, przejdziesz przez to. Słuchaj, no przejdziesz przez to, bądź twardy, nie płacz, co się marzysz, dasz radę. Cieszę się, że kiedy Jezus widział problem, on współczuł i reagował. I teraz spójrzmy na Mateusza 4:24. Bardzo ważna informacja. I rozeszła się o nim wieść. Wiecie, że rozchodzi się o Jezusie wieść, wtedy, kiedy on niósł coś dobrego, coś fantastycznego. Mówi, przyprowadźcie, przyprowadźcie. Gdy tutaj ludzi, którzy są chorzy, którzy cierpią, gdyby Jezus był osobą, która mówi, bądź twardzielem, daj sobie spokój, zignoruj problem, nie wiem, cierp sobie na zdrowie, nikt do Jezusa by nie przyszedł z problemem. Ale Jezus taki nie był, więc rozeszła się o nim wieść po całej Syrii i przychodzili i przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzani różnymi chorobami, cierpieniami, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych. A co on robił? A on uzdrawiał ich. Jezus współczuł i reagował. Nie bójcie się. Do punktu uzdrawiał ich. W sensie wy będziecie musieli uzdrawiać. Dojdziemy jeszcze za chwilę. Także nie martwcie się. Spokojnie, spokojnie. Okej. Więc jeżeli chcesz być jak Jezus, musisz nauczyć się współczuć. Po prostu. To jest pierwszy krok. Musisz reagować na problem, na cierpienie. Dokładnie tak jak Jezus. Że Jezus zareagował na cierpienie współczuciem. Jeżeli byśmy przyjrzeli się sytuacji wokół, tak jak tydzień temu mówiłem, jeżeli rozglądamy się wokół po naszej rodzinie, po naszych przyjaciołach, po naszych znajomych, jeśli rozglądamy się wokół, widzimy mnóstwo cierpienia. Widzimy biedę. W Polsce są osoby, które kładą się spać głodne. I to nie dlatego, że mają dietę. I to też nie dlatego, że za długo grały przy komputerze i dlatego zapomniały coś zjeść. Po prostu są głodne, bo nie mają co włożyć do lodówki, do garnka, nie mają jedzenia. To jest niesamowite, że żyjemy w takich czasach, w takiej tak rozwiniętej cywilizacji, a pomimo tego jest tyle osób, które są biedne. Wokół twojego środowiska, w twoim środowisku, w twojej rodzinie, w kręgach przyjaciół, masz osoby chore, masz osoby cierpiące. To są osoby, których Biblia mówi, żebyśmy im nieśli pomoc. I chciałbym, żebyście zobaczyli list Jakuba, rozdział 1, werset 27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie nieskalanym przez świat. Czyli pobożnością, czyli czymś, co jest pobożne, czyli czymś, co Bóg uznaje i Biblia uznaje jako coś, co jest dobre, jako chcesz być chrześcijaninem, który żyje pobożnie, to Biblia daje ci wyraźne wskazówki, że nieś pomoc sierotom i wdowom. Nie chciałbym teraz jakby mocno wgłębiać się w kwestie sierot i wdów w tamtych czasach, ale jedno na pewno wiemy, że w tamtych czasach, jeżeli ktoś był sierotą albo ktoś był wdową, to była osoba, która była całkowicie zdana na siebie i nie była w stanie sobie poradzić. Więc dzisiaj są wokół ciebie osoby, które nie są sobie w stanie poradzić. Być może to dotyczy ich cierpienia fizycznego, być może emocjonalnego, być może braku finansowego, jakkolwiek. Są to osoby, które ewidentnie mają jakąś niedolę. I Biblia mówi, że takim osobom my mamy zanieść pomoc. My powinniśmy wyjść z inicjatywą pomocy, aby w ich niedoli okazać się człowiekiem, który ich pomaga. Chciałbym, żebyście obejrzeli krótki filmik na temat tego, w jaki sposób rodzi się ta inicjatywa, wielka inicjatywa pomocy. Także zapraszam.
Swego czasu w Kościele było ogłoszane, byliśmy zachęcani do podjęcia służby. No i pomyślałam sobie, że chciałabym się w to zaangażować, w jakąś służbę, tylko nie wiedziałam jaką. Wypełniłam deklarację, złożyłam do pudełeczka i zastanawiałam się, co mogłabym robić. I tak pomyślałam, śpiewać nie potrafię, z dziećmi mogę się bawić, ale nie za długo. No i tak myślałam i zauważyłam, że dużą przyjemność sprawia mi rozmowa z ludźmi. Osoby, które czują się czasami samotne albo odrzucone, przychodzą do mnie i rozmawiają ze mną. I pomyślałam, że to sprawia mi dużą przyjemność i to chciałabym robić. Ta służba, którą chciałabym się zająć, polegać ma na udzielaniu pomocy ludziom potrzebującym, czyli takim, którzy są chorzy, którzy potrzebują pomocy na co dzień w takich codziennych czynnościach, osobom, które są samotne, które potrzebują po prostu z kimś porozmawiać. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz pomocy w codziennych czynnościach albo jesteś samotny, powiedz nam o tym. Pomóż nam poczuć radość zdawania. Jesteś nam potrzebny.
Okej, to jest praktyczna wskazówka tego, jak w sposób możesz dojść do tego, do czego Bóg Ciebie powołuje. Po prostu spędź chwilę czasu w domu, zastanów się, co chciałabyś robić. Zastanów się, gdzie Bóg porusza Twoje serce i w jakich dziedzinach życia może to już jest na wyciągnięciu ręki, że możesz pomagać dzisiaj, tu i teraz. Zachęcam Was do tego, żebyście zastanowili się. Może dojdziecie do takich wniosków, jakich doszła Gosia. Może to będą inne wnioski, ale naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście spędzili na tym chwilę, zastanowili się i wiesz, że dojdziecie do fajnych, fajnych wniosków. Więc teraz tak, przejdźmy do części zasadniczej, czyli mamy chorobę, mamy cierpienie, widzimy przed sobą potężnego olbrzyma, którego boimy się. Nie ukrywajmy. Kiedy widzimy chorobę, kiedy widzimy cierpienie, boimy się tego. Jest jakoś tak, że kiedy spotyka kogoś choroba, czy spotyka kogoś złe doświadczenie, kiedy masz z tą osobą się spotkać, no coś w tobie się jakby taki jakiś wewnętrzny niepokój podnosi, lęk, bo co ty mu powiesz, co możesz zrobić? Więc ja dzisiaj chciałbym tobie dać kilka takich praktycznych wskazówek, co dzisiaj możesz zrobić. W jaki sposób możesz zareagować na chorobę bądź cierpienie. I pierwsza rzecz, która wydaje się być absolutnie banalna, to jest to, że po prostu musisz zauważyć to. Najpierw, zanim cokolwiek zrobisz, musisz to zauważyć. Musisz zobaczyć, że osoba jest w potrzebie, że osoba jest potrzebująca, że osoba jest cierpiąca. I ja wiem, że to brzmi trochę dziwnie. No jak to zauważyć? No bo prawda jest taka, że my widzimy cierpienie. My widzimy wokół choroby, ale tak jakby ich nie zauważamy. Jesteśmy w stanie ignorować to, co się dzieje wokół nas. Jesteśmy w stanie właśnie, tak jak ta osoba w samochodzie, jadąc na nabożeństwo, widząc obok cierpienie, przejechać i kompletnie nie zwrócić na to uwagi. Więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to, aby pomóc drugiemu człowiekowi, musisz zobaczyć jego potrzebę. Musisz dowiedzieć się, jaka jest potrzeba i musisz wiedzieć, że jest potrzebujący. I to jakby wymaga od ciebie pewnej inicjatywy. Ano także intencjonalnie zwracasz uwagę na potrzeby drugiego człowieka. Nastawiasz swoje radary, podkręcasz je na poziomie wrażliwości, żeby dowiedzieć się, czy przypadkiem wokół ciebie nie dzieje się coś, co wymaga twojej interwencji. I teraz na co powinniśmy zwracać uwagę? Powinniśmy zwracać uwagę na to, co ludzie mówią, ale też jak mówią. Możesz zwracać uwagę na słowa klucze, ale też gesty klucze. Taki gest klucz to jest takie... To jest westchnięcie. Słyszycie to czasem? Rozmawiasz o czymś i akurat kiedy to mówisz, ta osoba robi... Może nieprzypadkowo. Jeżeli ona tak robi... I w twoją stronę, może chce ci coś powiedzieć. Ale mówimy teraz o osobach, które robią taki, wiecie, po prostu wzdycha. Pokazuje całą sobą, że coś jest nie tak. Może kiedy mówisz, że ale zjadłem dobry obiad, a ktoś... Może to coś znaczy. Ja nie wiem. Tak? Zastanówmy się, pomyślmy intencjonalnie, nastawmy radary. Naprawdę potrzeby są wokół, ale my ich nie widzimy. Ludzie w potrzebie są wokół nas. Na tej sali są osoby, które w ogóle nie powiedzą, że czegoś potrzebują. Ale kiedy je zapytasz, I kiedy zapytasz, hej, co słychać, to ci powiedzą w porządku. Ale kiedy usiądziesz, spojrzysz w oczy, porozmawiasz, otworzysz swoje serce, może się okazać, że ta osoba się otworzy na ciebie i powie ci coś więcej. Dlatego zachęcam was do tego. Otwórzmy sobie Psalm 106, werset 44, albo możecie spojrzeć tutaj. 106, werset 44. Lecz wejrzał na ich niedolę i wysłuchał ich wołania. Kiedy ty robisz tak, to Bóg to słyszy. I Bóg widzi twoją sytuację. Bóg widzi twoją niedolę i Bóg słyszy twoją niedolę. Bóg widzi niedolę człowieka i słyszy niedolę człowieka. I teraz pytanie brzmi, czy ty widzisz niedolę człowieka? I czy ty słyszysz niedolę człowieka? I zaraz powiesz, halo, halo. Bóg jest wszechmogący, nawet bym powiedział wszechsłyszący, więc ma trochę łatwiej. No dobra, ma trochę łatwiej. W obrębie swojej wszechwiedzy i tego, co wszystko słyszy. Ale pytanie brzmi, czy ty w obrębie tego, co ty widzisz. Ja nie, jakby, nie jest pytanie o wszechwiedzę. Jest tylko pytanie to, co widzisz. W obrębie tego, co widzisz i w obrębie tego, co słyszą twoje uszy. Czy ty tam dostrzegasz niedolę? Czy ty tam słyszysz niedolę? I to jest moje pytanie dla was. Zastanówcie się. Jeżeli tak jest, super. Ale być może po tym kazaniu zachęci to was do tego, żeby jeszcze pilniej zwracać na to uwagę. Więc kiedy mówimy o tym, że mamy słuchać, list Jakuba mówi, żeby niechaj każdy człowiek będzie skory do słuchania. Zachęca nas do tego, żeby wsłuchiwać się w drugiego człowieka. Potem w pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, w wersecie 8 jest napisane coś takiego. A jeśli ktoś o swoich, zwłaszcza domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Ło, ale mocne słowa. Więc mowa jest o tym, że jeżeli my nie dostrzegamy niedoli wśród naszych domowników, wśród naszej rodziny, to jest pewien sygnał. Być może się o nich nie troszczymy. Więc jeżeli dawno nie dzwoniliście, zachęcam was do tego, chwyćcie za telefon, zadzwońcie, zapytajcie się, co i jak. Jeżeli dawno nie rozmawialiście, usiądźcie, spójrzcie w oczy, zapytajcie się, co słychać, może coś więcej, jak się czujesz. Znacie się z rodziną najlepiej. Biblia nas mocno motywuje, powiem to tak, kiedy w zasadzie nie daje nam żadnej alternatywy, mówiąc, że jest gorszy od niewierzącego. Ale powiedzmy, mocno nas motywuje do tego, żebyśmy dbali o osoby z naszego najbliższego otoczenia. Więc pierwsza rzecz, pierwszy krok, zanim cokolwiek zaczniesz robić, dostrzeż problem. Dostrzeż i usłysz problem drugiego człowieka. Drugi krok, to jest też bardzo proste. Powiedziałem wam na razie o czymś, co jest banalne i jesteście w stanie zrobić. Do tej pory nie powiedziałem niczego, co jest trudne. Więc teraz też nie powiem, co jest trudne. Drugą rzeczą, którą możesz zrobić, aby naprawdę zmienić świat człowieka, który jest chory, człowieka, który jest w potrzebie, to jest po prostu pokazać się w jego życiu. Zjawić się tam, odwiedzić go. Wielokrotnie słyszeliśmy coś takiego, że ktoś powiedział, od kiedy zacząłem chorować, albo od kiedy cierpienia mnie spotkały, ludzie zniknęli. Tak? Jest tak, że przyjaciół poznaje się w biedzie. To te wszystkie stwierdzenia, to jest to, że naprawdę, kiedy jest choroba, kiedy jest cierpienie, mamy tendencję uciec, bo boimy się. Naturalnie się chowamy, bo tak jakby boimy się, że to przejdzie na nas. Pamiętam takie wyznanie pewnej kobiety, która zachorowała na nowotwór i powiedziała, że kiedy otoczenie dowiedziało się o tym, że jest chora na nowotwór, to naprawdę jej unikali. Tak jakby można było się zarazić nowotworem. I ja wiem, że każdy z nas ma, oczywiście na różnych poziomach, pewne lęki przed chorobą i przed cierpieniem, ale wiele, wiele, wiele możesz zrobić, po prostu zjawiając się w życiu tego człowieka, pojawić się w jego życiu. I to już zmienia jego życie. Naprawdę, zmienia jego życie. I teraz chciałbym, żebyście pomyśleli o sytuacji, w której wy byliście chorzy, sytuacji, w której wy cierpieliście. Jakich ludzi wspominacie? Czy wspominacie tych, którzy wam dawali wszystkie dobre rady, wujek dobra rada? Czyli ty jeszcze nie dokończyłaś zdania do końca, a on po prostu ma już cały zestaw odpowiedzi na wszystkie twoje problemy. Czy raczej to nie były osoby, które po prostu siedziały z wami, może objęły was, może dwa słowa podziały, razem płakały, po prostu były. Bo cokolwiek możesz zrobić, zanim zaczniesz malować komuś dom, gipsować ściany, pomagać dawać lekarstwo, jest coś, co musisz zrobić najpierw i co jest o wiele trudniejsze, dać siebie. Kiedy dajesz siebie drugiemu człowiekowi, dajesz zdecydowanie więcej. I to jesteśmy w stanie zrobić. Przypomnijcie sobie osoby, które właśnie was objęły i może się w ogóle nie odzywały w sytuacji, kiedy przechodziliście kryzys. One też miały taki lęk, taką obawę, dowiadując się o waszej trudnej sytuacji, że kiedy pójdę tam I kiedy wsłucham się w jego problem, nic nie będę w stanie powiedzieć. Ale wam pomógł, prawda? To objęcie ręką znaczyło więcej niż jakiekolwiek słowa. To, że się w ogóle ta osoba zjawiła. Więc możemy naprawdę dużo. Zauważając problem i zjawiając się w życiu drugiego człowieka. To już jest dużo. Naprawdę to już znaczy dużo. Każdy, kto doświadczył tego, wie o tym. I teraz zobaczmy, co mówi Jezus na ten temat. To będzie Ewangelia Mateusza 25, 35, 36. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przechodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. I zwróć uwagę, proszę, Jezus nie mówi, byłem chory, a uzdrowiliście mnie. Takiego jarzma na ciebie nie kładzie, ale powiedział coś takiego, byłem chory, a odwiedziliście mnie. Zjawiliście się, byliście po prostu. Zjawiliście się w potrzebie tego człowieka. Więc to możemy zrobić, prawda? To jest proste. Więc możemy zjawić się w życiu tego człowieka. Nie trzeba być profesjonalistą, żeby to zrobić. Nie trzeba być specjalnie wyszkolonym. Każdy może to zrobić. Trzecia rzecz, którą możesz dać człowiekowi, który jest chory, który jest w potrzebie, i to też jest bardzo jakby łatwe do zrobienia, jest to możliwe do zrobienia, to jest, możesz dać mu akceptację. To jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego, że kiedy chorujemy lub kiedy doświadczamy cierpienia, to choroba i cierpienie bardzo często wiążą się z takim rodzajem pewnego wstydu. Ludzie, którzy chorują lub doświadczają cierpienia, odczuwają jakiś taki wewnętrzny wstyd. Irracjonalny, po prostu kompletnie irracjonalny, bo to przecież nie jest ich wina, że chorują. To jest kwestia też pewnej genetyki na przykład. Albo różnych innych doświadczeń lub przejść, ale dlatego, że oni nie chcą być osądzani, albo spotkali się z osądem, doświadczają tego wstydu. A akceptacja usuwa ten wstyd. Akceptacja sprawia, że ten wstyd odchodzi. Więc naprawdę niesamowitą rzecz możecie dać człowiekowi, dając mu siebie, dostrzegając jego problem i co więcej, okazując mu akceptację. Jezus to robił i cieszę się bardzo właśnie, że Jezus nie mówił, jak kiedy było pytanie, a kto zachorował? Jego matka czy on, znaczy kto zgrzeszył, że on taki chory? Jego matka czy on sam? A Jezus mówi, w ogóle chłopaki, o czym wy rozmawiacie? W ogóle to nie jest ten temat. Jezus okazywał współczucie, okazywał akceptację. I teraz zobaczcie proszę Ewangelia Mateusza 8, rozdział, wersety od 1 do 3. A gdy stąpił z góry, poszło za nim mnóstwo ludu, a oto trędowaty przystąpił, złożył mu pokłon mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mi oczyścić. I wyciągnął rękę, dotknął się go mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I dla mnie to jest niesamowite. Na pytanie trędowatego, czy chcesz? To jest takie mocne to słowo. Czy w ogóle ja jestem godzien, żebyś ty cokolwiek mógł dla mnie zrobić? Czy ty byś miał w ogóle ochotę? Jezus mówi, chce, oczywiście, że chce. Okazuje akceptację temu człowiekowi i to powiedzmy sobie szczerze, człowiekowi, którego w tamtych czasach dotykać nie wolno było. Dał mu dużo więcej niż uzdrowienie. Dał mu akceptację. Naprawdę, w tamtych czasach ta osoba była absolutnie poza środowiskiem. Więc Bóg zachęca nas, abyśmy tę akceptację okazywali każdemu, kto jest w potrzebie, kto jest chory, kto jest cierpiący, bo takie osoby, nawet jeżeli nie są poza środowiskiem, one tak jakby czują się, jakby były gdzieś tam poza środowiskiem. Więc okazując akceptację, bardzo dużo jesteśmy w stanie zrobić. Okej. Więc chciałbym, żebyśmy jeszcze zobaczyli jeden fragment. To będzie Galacjan 4,14. Apostoł Paweł, ten wielki mąż Boży, ten naprawdę, można powiedzieć, gigant Boży, on zmagał się z pewnym lękiem. I zobaczcie w Galacjan 4,14. Jest napisane, i chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie pluliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Czyli apostoł Paweł doświadczał czegoś. Dokładnie my za dużo nie wiemy na temat tego, czego doświadczał, ale miało to związek z jego jakąś tam dolegliwością cielesną, jakąś fizyczną dolegliwością. Obawiał się, że kiedy spotka Galacjan, to co oni zrobią? Oplują go i wzgardzą nim. Okażą brak akceptacji. Nawet apostoł Paweł jakby mówi o tym, że obawiał się, miał pewne myślenie, że być może, kiedy Galacjanie spotkają go w takim stanie, będą chcieli nim zgardzić lub go, no powiedzmy, nie zaakceptować. Więc ludzie jakby niezależnie od tego, jak duchowo są doświadczeni, również mogą czuć się niezaakceptowani, mogą również obawiać się pewnego odrzucenia związane ze swoją chorobą. I teraz mam pytanie, czy ktoś z was w swojej drodze życiowej miał taki moment, że zastanawiał się, czy oby już nie wariuje? Mieliście tak? Ale nie tak na zasadzie, że oj, chyba wariuje, bo to jest za dużo, tylko naprawdę zastanawialiście się, czy ja jeszcze jestem zdrowy psychicznie. Być może tak mieliście. Czy ktoś z was kiedyś miał doła? Czy ktoś z was kiedyś nie chciał wstać z łóżka, bo nie miał kompletnie siły, energii i kompletnie miał taką depresję, że nie był w stanie wstać z łóżka? Być może tak. Czy ktoś z was kiedyś cierpiał, czy ktoś z was kiedyś chorował? Każdy z nas tego doświadczał. Ani jeden na tej sali, powiedziałbym, nie jest w pełni absolutnie doskonały w kwestii swojego zdrowia fizycznego, emocjonalnego i psychicznego. Doświadczamy różnych rzeczy, ale nie chcemy o tym mówić. Nie chcemy się tym dzielić, dlatego że w jakiś sposób wstydzimy się tych rzeczy. Więc, kochani, akceptując drugiego człowieka, dajemy bardzo dużo. Dajemy bardzo dużo. Więc krokiem numer 3 jest okazanie akceptacji. I kolejna rzecz, kiedy już przyjdziesz do tego człowieka, kiedy dostrzeżesz jego problem, kiedy okażesz mu akceptację, to już jest bardzo, bardzo dużo, możesz zrobić kolejną rzecz. Mówię o bardzo prostych rzeczach, które możesz dzisiaj zacząć robić. Możesz dać nadzieję temu człowiekowi. W sytuacji, kiedy ktoś ma kryzys, w sytuacji, kiedy choruje, w sytuacji, kiedy cierpi, nadzieja to jest bardzo, bardzo dużo. Bo kiedy znika nadzieja, znika wszelka radość z życia. Dając nadzieję człowiekowi, dajesz mu bardzo dużo. I proszę zobacz przy powieści Salomona, 18 rozdział, werset 14. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie? Dając nadzieję choremu człowiekowi, podnosisz go i dajesz mu siłę, aby przeszedł chorobę. Okazując nadzieję, dając nadzieję, każdy może to zrobić. W jaki sposób możesz okazać nadzieję? Dobrym słowem. Możesz przyjść i dać nadzieję dobrym słowem. Możesz przyjść i dać nadzieję dotykiem. Słowo i dotyk. Słowo i dotyk. To tak dużo znaczy. Przychodząc do człowieka, dajesz mu nadzieję, mówiąc mu słowa nadziei. Nie na zasadzie bądź twardzielem, dasz radę. Tylko naprawdę słowa, które pokrzepią jego serce. Przytulisz go, powiesz, po prostu przejdziemy przez to razem. Nadzieja, kiedy w człowieku umiera nadzieja, znika wszelka radość. Znika wszelka siła do tego, żeby przejść chorobę. Więc wielka inicjatywa pomocy, czyli to, co robimy teraz, polega na tym, że dostrzegamy problem. Uczymy się dostrzegać problem. Po drugie, zjawiamy się tam, gdzie jest problem i zjawiamy się tam, gdzie jest człowiek w potrzebie. Po trzecie, chcemy okazać akceptację. Po czwarte, chcemy dać nadzieję tym ludziom. Chcemy dać nadzieję, chcemy zaprosić Ciebie, żebyś robił to i robiła w obrębie swojego życia, żebyśmy łącząc się razem, tak jak powiedziałem na początku, działając wspólnie, razem działamy o wiele lepiej, jesteśmy w stanie się zachęcać, możemy pokonać tego giganta, który się nazywa choroba, tego giganta, który nazywa się cierpienie, tego giganta, który nazywa się wielki problem w postaci biedy. Razem jesteśmy w stanie to zrobić. I kolejną rzeczą, którą możesz dać, to jest działanie na tym etapie. Większość z nas próbuje przeskoczyć do tego momentu, w ogóle omijając te wszystkie inne. Czyli na zasadzie człowiek nie powie do końca, co mu jest, a my już mu damy lekarstwo i rozwiązanie. Na tym etapie możemy wskoczyć i zacząć działać. Kiedy już widzimy problem, rozumiemy problem, okazujemy akceptację, dajemy nadzieję, jesteśmy z człowiekiem, zacznijmy działać. I do tego jesteśmy wszyscy zachęceni, żeby działać. I proszę, zobaczcie Mateusza 25, 31, 36. Przeskoczymy. O, tak. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Powiedzcie, czy tu jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić? Prześledźcie to. Dać jeść, dać pić, przyjąć, zaakceptować, nie odrzucić, odwiedzić, ubrać. To są takie proste rzeczy. Do tego Bóg nas powołuje. I to wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Chciałbym, żebyście obejrzeli sobie zdjęcia z zaradnego Mikołaja oraz Gwiazdkowej Niespodzianki. Rzeczy, które każdy może zrobić, rzeczy, w które każdy może się włączyć. Proste, Każdy może to zrobić, naprawdę, włożyć do pudełka. Ale najpiękniejsze jest to, że nie tylko wkładaliśmy prezenty do pudełka, szliśmy do tych ludzi. I mamy wiele jakby historii, informacji o tym, jak cudownie byliśmy przyjęci, jak ludzie reagowali, jak byli dotknięci, jak oni czuli się szczególnie, że ktoś zobaczył ich sytuację, że ktoś zobaczył ich potrzebę. Więc kiedy mówimy o działaniu, mówimy o tym, że robimy wszystko, co można zrobić. Przy dostępnych środkach, przy tych talentach, które macie, przy tym doświadczeniu, które macie. Robimy wszystko, co można zrobić, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Pamiętacie historię o dobrym Samarytaninie? Co on zrobił, kiedy dostrzegł tego pobitego? Jest napisane, że on użył tego, co miał. Użył tego, co było dostępne w tamtych czasach. On nie miał fajnych bandaży, on nie miał aspiryny, on nie miał polipiryny, on nie miał innych lekarstw, które mogły mu pomóc, ale miał oliwę i wino. Dzisiaj to brzmi jak dobry dressing do sałatki, że mamy oliwę i wino, ale wtedy to było lekarstwo. On użył wszystkiego, co miał, żeby pomóc temu człowiekowi. Więc my będziemy chcieli używać wszystkiego, co mamy. Ja was zachęcam do tego, bo odkryjecie w tym radość, kiedy w końcu pomyślicie sobie, wow, to nie tylko muszę pracować tym w pracy, ale mogę tym po prostu tak naprawdę służyć w pracy i dalej. Kiedy odkryjecie piękno służenia drugiemu człowiekowi, mając to, co macie. Nie zastanawiając się, czego jeszcze ci brakuje, żeby pomóc, ale koncentrując się na tym, co masz, jak możesz to użyć dzisiaj. Twój talent, twój dar, twój czas, twoja inicjatywa. To wszystko może być użyte do tego, aby pomóc drugiemu człowiekowi. Chciałbym, żebyśmy obejrzeli sobie jeszcze jeden film o tym, jak grupa przyjaciół w sytuacji, w której trzeba było pomóc, po prostu pomogła.
Mam na imię Monika. Około 2 lata temu przeżyłam dość ciężkie chwile, chyba najcięższe w swoim życiu. To był rozwód. Wiązało się to z wieloma zmianami w moim życiu. Kupno nowego mieszkania, remont i przeprowadzka, która kosztowała mnie bardzo wiele wysiłku. W tym wszystkim pomogła mi grupa moich przyjaciół tutaj z kościoła. Dzięki nim udało mi się wszystko zrobić właściwie tak, jak chciałam, od przeprowadzki, dźwigania, poprzez, nie wiem, ustawianie mebli, wieszanie szafek. Wsparli mnie również finansowo. Dzięki ich pomocy właściwie nie załamałam się i byłam w stanie przetrwać te chwile. Troszczyli się też o mój stan emocjonalny. Nie było dnia, żeby nie dzwonili do mnie. Nie wspierali mnie, nie odwiedzali mnie i dzisiaj jest bardzo dobrze. Drugą sytuacją, kiedy dostałam bardzo dużą pomoc od przyjaciół, to była moja operacja, przez którą byłam praktycznie niepełnosprawną osobą przez miesiąc i też otrzymałam bardzo duże wsparcie od wszystkich w takich codziennych sprawach, typu zakupy. Także jestem wszystkim bardzo wdzięczna i chyba bez nich bym sobie nie poradziła.
Także dla mnie piękne w tej historii jest to, że to grupa przyjaciół dostrzegła trudną sytuację i to grupa przyjaciół wyszła naprzeciw tej konkretnej potrzebie. Dla mnie to jest doskonała historia tego, jak przyjaciele, którzy są z konkretną osobą w jej sytuacji, która jest trudna, razem z nią niosą jarzmo, którego sama ta osoba nie jest w stanie unieść. I to właśnie o tym jest cała misja VIP. O tym jest właśnie wielka inicjatywa pomocy. Więc w związku z tym, że chcemy dawać praktyczne rzeczy, które mają wam pomóc w tym, żeby pomagać innym, żeby zrobić wszystko, co jest potrzebne, żeby dopomóc drugiemu człowiekowi, również przygotowaliśmy profesjonalne szkolenia profesjonalne szkolenia, nie na temat, bo to będzie dużo roboty, profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy. Czyli tutaj będziemy mieli takiego prawdziwego ratownika, który zajmuje się tym na co dzień, szkoli firmy, strażaków szkoli, ratuje ludziom życie, który będzie pokazywał, w jaki praktyczny sposób pomagać drugiemu człowiekowi. Kochani, ja się znalazłem kilka razy w takiej sytuacji, że musiałem pomagać, jeżeli ktoś stracił przytomność, ale myślę, że powinniśmy się wszyscy tego nauczyć. Mówimy o ratowaniu ludzi, mówimy o tym, o ratowaniu ich od piekła, ale fajnie byłoby nauczyć się, co zrobić, kiedy dziecko zakrztusi się tą kuleczką, której nie miał brać do buzi. I ty po prostu wiedziałeś, mówiłaś tyle razy, że ma nie brać tej kuleczki, a on wziął. Więc będziemy się tego uczyć, jak ratować, jak pomagać w bardzo prosty, w bardzo praktyczny sposób. sposób. Też chcielibyśmy, żebyście na to wydarzenie zaprosili swoich znajomych, bo jestem przekonany, że każdy chce się tego nauczyć. Że każdy chciałby wiedzieć, jak pomagać. Przynajmniej swojej rodzinie, swoim dzieciom. Więc zrobimy to wkrótce, będziemy o tym was informować. Wiele fantastycznych innych rzeczy będzie się działo. O tym na folderach i też później. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest rzecz, którą głęboko i mocno wierzę. To jest modlitwa o uzdrowienie. Chciałbym, żebyście zobaczyli fragment Ewangelii Marka, 16 rozdział, werset 17. Bardzo powerancki werset. Nabuzowany po prostu, jak nie wiem co. Jak się go czyta, to się nie da go czytać, po prostu cicho. Ale ja się postaram w miarę tak czytać go spokojnie. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I to jest, kochani, Ewangelia zapisana w Biblii, którą wierzymy. W Biblii, o której mówimy, że jest nieomylna. Jeżeli ta Biblia jest nieomylna i tam jest napisane nie, że tylko pastorzy, uzdrowiciele takie rzeczy będą robić, ale jest napisane, że wierzącym takie znaki towarzyszyć będą, to zachęcam ciebie i Bóg ciebie obliguje do tego i zachęca i mówi tobie, możesz kłaść ręce na chorych, możesz modlić się z wiarą i Biblia mówi, że takie znaki będą towarzyszyć, że osoby, o które będą się modlić, Bóg ma moc ich uzdrowić. Bóg ma moc podnieść ich z choroby. Bóg ma moc przeciwstawić się tej trudności, przed którą oni stoją. I Bóg ma moc użyć całego nieba i po prostu poruszyć wszelkie siły po to, żeby pomóc. Ale jest jeden warunek. Twoje serce musi być we właściwym miejscu. Dlatego postawiłem to jako ostatni punkt. Że musisz zobaczyć potrzebę tego człowieka. Musisz dostrzec ją. Zjawić się w jego życiu. Okazać mu akceptację, dać mu nadzieję, pomóc na wszelkie sposoby i modlić się o uzdrowienie. Wiele razy widziałam ludzi, którzy modlą się o uzdrowienie o każdego, ale w ogóle nie interesuje ich życie, tego drugiego człowieka. Nie chciałbym, żeby nikt z nas taki nie był. Czyli chciałbym, żebyśmy byli ludźmi miłości, którzy w praktyce pomagają i też, którzy wierzą w Boże cuda. Także to jest piękne, to jest fascynujące, to, że Bóg zaprasza nas do takiej misji i jakie korzyści z tego płyną. Po pierwsze, robiąc to, stajemy się podobni do Jezusa. To jest fantastyczna korzyść. Robiąc to, stajemy się podobni do Jezusa. Jak Ojciec mnie posyła, tak i ja was posyłam. Uczymy się w praktyce miłości. Po drugie, życie każdego człowieka, który służy drugiemu, jest życiem, które ma znaczenie. Wywieranie wpływu poprzez służbę sprawia, że życie naprawdę nabiera kolorów, życie naprawdę nabiera smaku. Życie, które żyje życiem tylko dla siebie, egocentrycznym, to jest naprawdę puste życie, które nie warto przeżyć. Dlatego Bóg tyle wskazówek przez całą Biblię mówi, kochaj bliźniego jak siebie samego, kochaj bliźniego jak siebie samego, kochaj bliźniego jak siebie samego. Cały czas to powtarza, bo to jest cel twojego życia. Odnajdujesz w tym radość, odnajdujesz w tym szczęście, służąc drugiemu człowiekowi. I ostatnia rzecz to jest nagroda. Tydzień temu mówiłem o nagrodzie, o Mercedesie i o szejku z Dubaju. Kto był, to pamięta. Jezus obiecał nam nagrodę. Jezus obiecał nam nagrodę i to fantastyczną nagrodę. W Ewangelii Mateusza 25:34 jest napisane tak. 34 chyba, a może i 43. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane wam, przygotowane dla was od założenia świata. Pójdźcie, błogosławieni Ojca. I wiecie, co znaczy błogosławiony? To jest szczęściarz. Przyjdźcie, pójdźcie szczęściarze. Ci, którzy zrozumieli, o co w życiu chodzi. Jesteś szczęściarzem, jesteś błogosławionym, jeżeli zrozumiałaś, że o to właśnie w życiu chodzi. Aby kochać Boga z całego serca i aby kochać człowieka jak siebie samego. Przynajmniej tyle. I Biblia mówi, szczęściarzem jesteś. Zrozumiałaś, wiesz, o co chodzi w życiu. Realizując ten cel swojego życia, odkrywasz prawdziwe sedno, po co Bóg pozostawił ciebie na tej planecie. Ja wiem, że wielu z nas, kiedy patrzy na te problemy, choroby, cierpienie, czuje się jak ten mały robocik Wally. Nie wiem, oglądaliście taką bajkę? Pozostawiony na planecie Ziemi, żeby posprzątać ten bałagan. Ale ja wierzę w to głęboko, że jeżeli jesteśmy poruszeni przez Boga, nieważne jak ten problem wielki by był, jeżeli podejdziemy do Niego tak, jak Biblia nas uczy, robiąc to, do czego nas zachęca i nas wyposaża, na każdym kroku, który jest bardzo prosty i bardzo praktyczny, wierzę, że jesteśmy w stanie pokonać to olbrzymy wokół nas i w naszym życiu. Kochani, chciałbym się pomodlić. Także proszę, pochylcie głowy i zachęcam was do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękuję Tobie, że Ty powołałeś do nas do tak fantastycznego zadania, Panie. Dziękuję Ci, że możemy być częścią Twojego wielkiego planu, Panie, ale robiąc krok po kroku, Panie, w tych dziedzinach, w których Ty nas wyposażyłeś, Panie, w tych miejscach, które Ty nam pokazujesz, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty, Panie, dajesz nam wszystko, co potrzeba, Królu. Proszę Ciebie, uwrażliwiaj nasze serca. Proszę Ciebie, Ojcze, spraw, abyśmy my reprezentowali Ciebie tutaj na ziemi, godnie, Panie, i reprezentowali Twoje serce, to, jaki Ty jesteś, Panie, żebyśmy byli w stanie pokazać temu światu. Amen.